Chciałoby się jeszcze śpiewać, chciałoby się jeszcze uwielbiać Pana, ale zajmiemy trochę czasu na głoszenie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że też to jest ważne, abyśmy mogli z Pisma Świętego dzisiaj pomówić troszeczkę o zmartwychwstaniu. Kiedy mówimy Jezus zmartwychwstał, to dla nas, ludzi wierzących, to jest oczywisty fakt. Mam nadzieję, że pośród nas nie ma takich osób, że są praktykujące, ale niewierzące. Bo takie też się zdarzają. Więc jeżeli mówimy o zmartwychwstaniu Chrystusa, to zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas oczywistym faktem. Natomiast kiedy popatrzymy na zapis Ewangelii i ten zapis przeanalizujemy, to chcę wam powiedzieć, że materiał dowodowy zgromadzony w Ewangeliach jest niepodważalny. Jeśli by ten materiał od strony prawnej przebadać, jako dowód w sprawie, to on jest tak mocny, że można wyciągnąć tylko jeden wniosek, że Chrystus zmartwychwstał. Nawet niektórzy bibliści, historycy, naukowcy twierdzą, że zmartwychwstanie Chrystusa jest jednym z lepiej udokumentowanych dowodów wydarzeń starożytności. Więc można powiedzieć, mamy w Piśmie Świętym, w Ewangeliach materiał dowodowy, który nie pozostawia cienia wątpliwości, że Chrystus zmartwychwstał. A mimo to większość ludzi ciągle nie wierzy w to, że Chrystus zmartwychwstał. To jak to jest? Dowody są niepodważalne, a wiara? Nie ma wiary w to. Ale nie powinno nas to tak bardzo dziwić, bo nie wiem, czy pamiętacie żołnierzy, którzy pilnowali grobu. I nie ma jednoznacznego stwierdzenia, czy to byli rzymscy żołnierze, czy to była żydowska straż świątynna. Tu są głosy podzielone pół na pół. I teraz, kiedy patrzymy na tych żołnierzy, którzy pilnowali grobu przez ileś tam godzin dób, dowiadujemy się, że oni byli świadkami trzęsienia ziemi, byli świadkami naocznymi tego, że kamień został odsunięty, byli świadkami tego, widzieli aniołów, którzy przyszli tam i byli przy tym grobie. Przeżyli lęk, przeżyli strach, przeżyli nawiedzenie anielskich postaci. Mało tego, poszli do arcykapłanów i powiedzieli, że coś takiego się stało. A później arcykapłanie dali im dużo pieniędzy. I ci ludzie poszli, opowiadali, że uczniowie przyszli w nocy, jak spaliśmy i co? I ukradli jego ciało. Wyobraźcie to sobie. Człowiek, który był w centrum wydarzeń, nagle po paru godzinach, nie wiem, te wydarzenia odsuwa na bok, bo wiecie, że pieniądze zaślepiają oczy człowieka. I nagle ten człowiek, który widział to, dotykał tego, był w tym, przychodzi i mówi, opowiada, rozgłasza wieść, że gdy spaliśmy, że oni nie spali, oni czuwali, oni pilnowali. Przyszli uczniowie, co zrobili? Wykradli ciało. Także chcę wam powiedzieć, że nieważne, jak mocne są dowody na zmartwychwstanie, musi być coś więcej. Sam materiał dowodowy, same argumenty są niewystarczające. To jest tak sprawa duchowa, że jeśli w to nie wkroczy Duch Święty, to człowiek nie jest w stanie uwierzyć nawet w oparciu o tak potężny materiał dowodowy. Nie jest w stanie. Więc chcę wam powiedzieć, że powinniśmy być Bogu niezmiernie wdzięczni, że okazał nam łaskę i dał nam łaskę wiary. To jest coś, co jest niewytłumaczalne i na to bibliści, ludzie wierzący nie znaleźli jeszcze odpowiedzi, jak to jest, że ja jestem wierzącym, a ktoś, kto słyszał tą samą Ewangelię, nie jest osobą wierzącą. Czyli to jest niezwykła łaska, która nas spotkała, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu i nie podważamy tego, uznajemy z całą pewnością i stanowczością, że Chrystus zmartwychwstał. To jest po prostu wielka łaska, bracia i siostry. Bo równie dobrze moglibyśmy być po stronie tych, którzy mają dowody i nie są w stanie tego zaakceptować, nie są w stanie tego przyjąć. To jest coś jeszcze do końca nieznane, niewytłumaczalne, ale jest to, wierzę bardzo głęboko, działanie Ducha Świętego, łaski Bożej, że mogliśmy przyjąć, uznać fakt zmartwychwstania. Żadna nasza zasługa w tym. To jest Boża łaska, która spłynęła z góry na nas i dała nam tę ufność, tę wiarę, że Chrystus zmartwychwstał. A więc dzisiaj nie będę was przekonywał, że Chrystus zmartwychwstał, bo byłoby to chyba niestosownością. Tak? Jesteśmy w takim miejscu, w takim gronie, że jest to oczywiste, więc nie ma co za bardzo się nad tym rozwodzić. Ale chciałbym przez chwilę skupić się, jakie ma znaczenie zmartwychwstanie. Jak fakt zmartwychwstania wpływa, czy powinien wpływać na nasze życie. Bo musimy zauważyć jedną rzecz, że to, że wierzymy w zmartwychwstanie, jesteśmy tego pewni, jeszcze nie oznacza, że fakt zmartwychwstania w sposób kompletny wpłynie na nasze życie tak, jak Bóg chce, aby wpłynął. Musimy się tego uczyć. Powinniśmy wyczytać z Pisma Świętego, jak fakt zmartwychwstania, który uznajemy, powinien przeniknąć nasze życie. I w jaki sposób powinniśmy żyć właśnie dlatego, że Chrystus zmartwychwstał. Pierwsza rzecz, którą chcę przeczytać, to list do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 4. List do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 4. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych, o synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Kiedy spojrzymy na Pisma Święte, to Pan Jezus do uczniów swoich mówił w ten sposób, że Chrystus, pomazaniec, musi być wydany, musi cierpieć, musi być zabity i musi trzeciego dnia zmartwychwstać. Pisma Święte zapowiadały, że ten pomazaniec, ten Chrystus, ten pomazaniec szczególny, którego Bóg posyła na ten świat, że on zostanie zabity i że zostanie zmartwychwzbudzony, że zmartwychwstanie. I fakt zmartwychwstania jest ostatecznym przypieczętowaniem, że Jezus, czy Jeszua z Nazaretu, syn Miriam, jest Hamaszija, jest Mesjaszem. To jest ostateczny dowód, ostateczne przypieczętowanie, ostateczne potwierdzenie. I tutaj właśnie ten tekst mówi, że w mocy przez zmartwychwstanie my mamy wyraz ustanowiony, on nie jest właściwym oddaniem tego greckiego wyrazu, to jest potwierdzony, ustanowiony, ktoś, kto został przypieczętowany Synem Bożym w mocy poprzez zmartwychwstanie. Czyli fakt zmartwychwstania ostatecznie zamyka kwestię dyskusji, kim jest Jezus z Nazaretu. Fakt zmartwychwstania, wykonanie się tego w Jego życiu, w Jego ciele, powstanie zmartwych, przemienienie Jego ciała, ostatecznie zamyka tą kwestię. On jest Mesjaszem, On jest Synem Bożym. I teraz, jakie to ma zastosowanie odnośnie naszego życia? Ponieważ Jezus jest Synem Bożym i jest Mesjaszem i On zmartwychwstał, to, co On powiedział, ma niezwykłą wartość. Jego słowa, Jego nauczanie, to wszystko, co przyniósł ludzkości, co przyniósł tutaj na ziemię, ma wartość do niczego nieporównywalną, niezwykłą wartość. Fakt zmartwychwstania nadaje autorytet, nadaje niezwykłe znaczenie, nadaje moc każdemu zdaniu i każdemu słowu, które wypowiedział. Za jego nauczaniem stoi moc zmartwychwstania. Bracia i siostry, gdy bierzemy Pismo Święte, siadamy w naszym fotelu, szczególnie Ewangelię, zaczynamy sobie je czytać, to jak odbieramy to słowo? Czym dla nas jest to słowo? Czyta się, może troszeczkę więcej znaczy niż jakaś książka, jakaś literatura. Może jest tu jakieś pouczenie, mógłbym się do tego jakoś zastosować. Poczytałem sobie dzisiaj, tak lepiej się poczułem. Otóż, kiedy bierzemy Pismo Święte, kiedy bierzemy szczególnie Ewangelię i czytamy słowa Jezusa, to powinniśmy je traktować tak, jakby Jezus siedział naprzeciwko nas, zmartwychwstały Boży Syn, i to słowo bezpośrednio do nas kierował, bezpośrednio do nas mówił. Bo za każdym tym słowem stoi autorytet Jego zmartwychwstania. Myślę i zauważam to, że zbyt powierzchowne mamy podejście do Pisma Świętego. Nie może w nas się zagubić ten fakt, że sam Bóg przemawia do nas, a ważność tego słowa potwierdza zmartwychwstanie Syna Bożego. I dopiero wtedy to słowo zaczyna nabierać nowej mocy, działając i wykonując w nas niezwykłą pracę. Jeśli Pismo Święte sprowadzimy do jednej z naszych lektur, które czytamy, ono będzie miało taką wartość jak książka z biblioteki, jak czasopismo, które kupiliśmy, to słowo znaczy, że odzieramy go z boskiego autorytetu, który jest jemu nadany. A to słowo, powiedziałem, potwierdza, umacnia, gruntuje zmartwychwstanie Syna Bożego. Tak powinniśmy do tego przychodzić. Może powiem tak, gdybyśmy tutaj, zdarzyło się, że zamienimy się rolami, ja schodzę z kazalnicy, tak się nie zdarzy, ale gdyby się tak zdarzyło, staje tutaj Jezus Chrystus, zmartwychwstały. To, co on by nam powiedział? Czy nam się wydaje, żeby dzisiaj nam powiedział coś takiego, co w ogóle jest dla nas odkryciem kosmicznym, które tu, nigdy żeśmy tego nie słyszeli? Czy tak byśmy mogli na to popatrzeć? Nie. Jestem przekonany, przynajmniej ja tak to rozumiem, że Pan Jezus powiedziałby to, co powiedział. Bo to, co powiedział, to jest tym, co my potrzebowaliśmy i potrzebujemy słyszeć. To jest tyle. Oczywiście wtedy nasz odbiór mógłby być inny, bo jaki by był wtedy nasz odbiór? Może byśmy tak troszeczkę na baczność bardziej siedli, bo król królów jest między nami. Może zapanowałaby jakaś niezwykła cisza pośród nas, ale odbiór, przekaz tych słów byłby taki, jak jest zapisany w Ewangelii. Byłoby to, co jest zapisane w Piśmie. To by nam powiedział. Tylko, że wtedy uznalibyśmy, no to ma jakąś niezwykłą wartość. To, co Bóg chciał nam powiedzieć, powiedział nam. To zostało zapisane, a stoi za tym autorytet zmartwychwstania Chrystusa. Ci, którzy myślą inaczej, wpuszczają się w boczną drogę. Dalej. A więc Jezus zmartwychwstał. I teraz przechodzimy do Księgi Dziejów Apostolskich. Rozdział pierwszy, wersety od drugiego do trzeciego. A może od pierwszego wersetu. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A więc od momentu zmartwychwstania do momentu odejścia, czyli w niebo wstąpienia, Pan Jezus jeszcze przebywał z uczniami przez 40 dni. Mieli taki okres, aby mieć z Nim społeczność, aby doświadczać Jezusa w Jego zmartwychwstałym ciele. I tu jest powiedziane, że przez te 40 dni mówił do nich o Królestwie Boże. Ja mam tak do was pytanie, co im mówił? I to jest powiedziane, że mówił im o Królestwie Bożym. Gdzie to jest zapisane? Czy uczniowie wiedzieli coś, czego my nie wiemy? Bo nigdzie po zmartwychwstaniu nie ma zapisu nauczania Jezusa. Jest tylko, a do tego wrócimy. Po zmartwychwstaniu nie ma zapisu nauczania Jezusa. Całe nauczanie Jezusa zostało przekazane przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Czy Pan Jezus powiedział uczniom po zmartwychwstaniu coś innego, coś więcej? Otóż nie. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu jeszcze raz przypomniał uczniom to wszystko na temat Królestwa Bożego, co im powiedział, zanim został ukrzyżowany. Tylko teraz potwierdził, czy umocnił to nauczanie faktem swojego zmartwychwstania. Uczniowie nie dowiedzieli się niczego nowego. Dowiedzieli się tego samego, tylko już po fakcie zmartwychwstania. Dlatego uważam, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu, gdyby stanął przed nami, nie powiedziałby nam nic nowego, oprócz tego, co już zostało powiedziane i co zostało zapisane. To wszystko jest w Pismach. To wszystko jest tutaj, Trzeba się tylko do tego dostać. Trzeba się do tego dobrać. Trzeba z pokorą i w Duchu Świętym to odebrać, odczytać, zrozumieć i przyjąć do swojego życia. Druga rzecz, która zdarzyła się po zmartwychwstaniu, bo akurat analizowałem sobie spotkania Jezusa z uczniami po zmartwychwstaniu, to wszystko, co do nich mówił. Druga ważna rzecz, która pojawia się tak naprawdę w pełni dopiero po zmartwychwstaniu, to jest mianowicie to, co mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, wersety 18-20, Marka 16-15, Dzieje Apostolskie 1-8 i nazywamy, możemy tu użyć jedno słowo, posłanie. Posłanie apostołów zostało im przekazane po fakcie zmartwychwstania. To wtedy Pan Jezus powiedział do nich, danym jest wszelki autorytet na niebie i na ziemi, idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wtedy im to powiedział. Po zmartwychwstaniu powiedział im, że idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Po zmartwychwstaniu powiedział im, weźmiecie moc Ducha Świętego i co? I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Teraz w jaki sposób uczniowie wywiązali się z tych słów? Spójrzmy na to. W jaki sposób uczniowie się wywiązali z tych słów? Oni usłyszeli te słowa, usłyszeli to polecenie z ust zmartwychwstałego. I wywiązali się tak, że na początku, przez pierwsze lata, głoszona Ewangelia była gdzie? W Jerozolimie. Aż do takiego momentu, kiedy Jerozolima została, mówiąc naszym językiem dzisiaj co? Zewangelizowana. Ci, którzy byli przeznaczeni, ci, którzy uznali, to były tysiące ludzi, którzy zaakceptowali w Jerozolimie Jezusa jako Mesjasza. Później mamy kolejny etap, kiedy rozpoczynają się wielkie prześladowania w Jerozolimie i apostołowie zaczynają z Ewangelią wychodzić gdzie? Dalej. Jerozolima usłyszała Ewangelię. Apostołowie teraz rozszerzają tą Ewangelię, zaczyna Judea, Samaria, zaczynają słyszeć Ewangelię, a później, kiedy byśmy prześledzili zapiski historyczne, to apostołowie z Ewangelią dotarli poprzez Persję do Indii, poprzez Egipt do Afryki, dotarli do współczesnej Białorusi i Rosji i dotarli do krańca Imperium Rzymskiego, apostołowie. Zanieśli Ewangelię w cały tamten cywilizowany świat. I 11 z nich oddało życie za Ewangelię, którą głosili. Oddali życie za Ewangelię. Położyli swoje życie w przeróżny sposób. To życie zostało im odebrane w nieraz z niebywałym okrucieństwem. To życie zostało im odebrane, kiedy zanieśli tę Ewangelię w różne rejony tamtego cywilizowanego świata. Więc polecenie zmartwychwstałego Pana stało się dla nich absolutnie bezdyskusyjne. Napełnieni mocą Ducha Świętego, wykonawszy swoją pracę w Jerozolimie, zanieśli tą Ewangelię po krańce ziemi. Oczywiście też ważną osobą był apostoł Paweł, ale ja teraz jak gdyby skupiam się na tych, którzy bezpośrednio słyszeli polecenie z ust Jezusa. Bracia, siostry, jak powiedziałem, wszystkie te słowa, które my dzisiaj czytamy jako zapis Ewangelii, to są słowa, za którymi stoi moc zmartwychwstania. To nie są słowa jakieś. To są słowa potwierdzone najpotężniejszym wydarzeniem we wszechświecie. Taki autorytet mają te słowa. I teraz jest takie pytanie, jak my to przyjmujemy? Możemy mieć do tego bardzo różny stosunek i też bardzo różny stosunek mamy. Taka jest prawda. Bardzo różny, luźny, bardziej literalny, mniej literalny. bardziej naukowy, mniej naukowy. O tak dzisiaj się rozmawia o tych słowach. Tak dzisiaj się to jest prezentowane. Jest jak gdyby zostawiona człowiekowi całkowita dowolność. Dowolność zrozumienia, dowolność interpretowania, dowolność wykonania. Możemy sobie o tak spotkać się i rozpocząć jakąś dyskusję, debatę. A tak naprawdę, jeśli człowiek jest szczery i uczciwy i z pokorą i z bojaźnią czyta Pismo Święte, to to słowo nie pozostawia nam żadnych wyborów. Ono jest jasne, precyzyjne, mocne. Problem tylko polega z czym? Z naszym sercem, które jest często podobne do serca młodzieńca, bogatego młodzieńca. Albo podobne jest do serca człowieka uczonego w piśmie, który się przyszedł zapytać Jezusa, które przykazanie jest największe. A jak Pan Jezus mu odpowiedział, które przykazanie jest największe, i to była tak oczywista odpowiedź była, to oczywistość była taka jednoznaczna była odpowiedź, to on co odpowiedział? Ach, to jest moim bliźnim. Co? No podyskutujmy. Zróbmy debatę. Próbuj się jakoś wywinąć z bardzo prostej, jednoznacznej odpowiedzi, która jest, już nie podlega dyskusji. Nie wiem, czy może ja to zilustruję w ten sposób, że kiedy przychodzę, albo wy jako rodzice przychodzicie do i mówicie do dziecka, posprzątaj w swoim pokoju. To czy to polecenie jest klarowne? Czy ono zawiera w sobie jakieś takie elementy, że trzeba do tego napisać jakiś, nie wiem, komentarz, no taki szczególnie precyzyjny komentarz. No idź, posprzątaj. I dziecko, które chce posprzątać, to co robi? Idzie i co robi? A co robi dziecko, które nie chce posprzątać? Mówi tak, a kiedy mam posprzątać? Zaczyna zadawać pytanie, by oddalić od siebie co? Jasne polecenie. Rozpoczyna debatę, dyskusję na temat czegoś, co jest bardzo jednoznaczne, proste i oczywiste. I my się tak zachowujemy, bracia i siostry. Zamiast przyjąć z pokorą bardzo jednoznaczne słowa Ewangelii, które tak de facto trudno jest w ogóle inaczej zrozumieć, to my zaczynamy debatę. Dlaczego? Bo nie chcemy ich wykonać. Bo nie chcemy się z nimi zmierzyć. Chcemy o nich podyskutować. Jesteśmy jak dzieci, które słyszą polecenie jasne i zaczynają zadawać dziesiątki pytań. Kiedy posprzątać? A jak posprzątać? A gdzie włożyć zabawki? Jakby to nie było oczywiste i zrozumiałe samo przez się. To jest oczywiste i zrozumiałe. I trzecia rzecz, która pojawia się po zmartwychwstaniu i na to też chcę zwrócić wam dzisiaj uwagę, to jest rozmowa zmartwychwstałego Jezusa z Piotrem. To jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. I wiemy o tym, że Pan Jezus, że Piotr wcześniej zaparł się, później Pan Jezus rozmawia z nim, trzy razy go pyta, czy mnie miłujesz. Ja natomiast chcę od 20 wersetu przeczytać. Już jest koniec tej rozmowy o miłowaniu. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia. To był Jan. Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał, Panie, któż to jest, co się wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa, Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus, czyli Jezus odpowiada Piotrowi, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? I tutaj pada ta odpowiedź, na którą chcę zwrócić uwagę Jezusa do Piotra. Ty chodź za mną. O czym chcę powiedzieć? Mianowicie jest jeden uczeń, Piotr, który idzie za Jezusem. Obok pojawia się Jan I Piotr zadaje pytanie Jezusowi, co z tym, co z nim? A Jezus mu odpowiada, sparafrazuje to w ten sposób. Nie interesuj się za bardzo życiem Jana. Gdybym zechciał, żeby on został aż do mojego powrotu, to co ci do tego? Nie skupiaj się, nie próbuj wchodzić w życie Jana. On ma swoje życie, on ma swoją drogę, on ma swoje powołanie, a ty chodź za mną. Ty chodź za mną. Bracia i siostry, to jest super ważne wezwanie zmartwychwstałego Chrystusa. Bo pierwsze wezwanie usłyszał Piotr, kiedy łowił ryby, zapuścił sieci i wtedy usłyszał po raz pierwszy od Jezusa wezwanie ty chodź, ty pójdź za mną. Usłyszał, pójdź za mną. Zapisane mamy to w Ewangelii Mateusza, pójdź za mną. Minęły 3 lata wspólnego życia, wspólnej nauki. Piotr jest świadkiem śmierci, Piotr jest świadkiem zmartwychwstania i po 3 latach Jezus ponawia do niego to samo wezwanie. Nie tak bardzo zajmuj się Janem. Nie tak bardzo zajmuj się innym Jakubem. Ty chodź za mną. Bracia i siostry, to ma niesamowite przełożenie, jeżeli chodzi o nasze życie. Dlaczego? Mianowicie od tego zależy, czy my osiągniemy cel. Dlatego, że żyjąc na tej ziemi, spotkamy się z sytuacjami wokół nas, okolicznościami, z ludźmi, którzy byli obok nas, których postawa w pewnym momencie i przykład będzie nas ciągnął w dół. Mało tego, powiem więcej. Będziemy się spotykać z sytuacjami, w których dla nas część osób, których darzyliśmy może jakimś uznaniem nawet, będą dla nas zgorszeniem. Pismo Święte nam o tym mówi. I teraz, jeśli my będziemy się rozglądać na boki w naszym chrześcijaństwie, to możemy zatonąć tak jak te osoby. Prawda jest taka, że każdy z nas został osobiście wezwany, by iść za Jezusem i każdy z nas słyszy na różnych etapach naszego życia ponowienie tego wezwania ty chodź za mną. Nieważne, co się stało. Nieważne, jak trudna sytuacja się wydarzyła. Nieważne, jak ktoś się potknął. Ty chodź za mną. I wielokrotnie to wezwanie brzmi w moim sercu, kiedy staję w miejscu, o którym bym powiedział, że jest to miejsce na rozdrożu. Kiedy staję w miejscu, w którym zastanawiam się, co mam teraz zrobić. Kiedy staję w miejscu, zastanawiam się, czy w moim życiu dokonałem właściwego wyboru, czy właściwych wyborów. To Pan Jezus zawsze kieruje do mnie te słowa. Ty chodź za mną. I dzisiaj jestem o tym przekonany, że zmartwychwstały Chrystus chce tobie bezpośrednio powiedzieć. Do ciebie chce skierować te słowa. I nie wiem, czy twoja wiara dzisiaj zmierza w dół po równi, czy może w jakiś inny sposób jest poddana próbie i doświadczeniu. To zmartwychwstały Chrystus do ciebie mówi, ponawia to wezwanie, ty chodź za mną bez względu na to, co się dzieje. Bracia, siostry, od tego zależy, czy my dokończymy biegu. Chcę wam powiedzieć, że nikt z nas nie będzie się mógł usprawiedliwić w żaden sposób przed Bogiem, że ktoś, że coś, że tamto, że owo. Nikt z nas. Dlatego, że Pan Jezus odwraca, często odwraca nasz wzrok od tych sytuacji, i skupia nasz wzrok na sobie samym, po to, żebyśmy za Nim podążali. I to jest wezwanie dzisiaj potężne dla nas. I my będziemy w naszym życiu wielokrotnie konfrontowani z tym. Czy podeprzemy się tym, że albo ten to tak, a ten to w tą stronę, a ten to jest liberalny, a ten to już jest taki. Nie. To nas nie usprawiedliwi. Bo wezwanie jest jasne. Ty chodź za mną. Tego się chwyć dzisiaj. Patrząc na zmartwychwstałego Chrystusa, na nowo chciej usłyszeć to wezwanie do siebie, do swojego życia. I za tym podążaj. Skupiony na Nim, wpatrzony na zmartwychwstałego, na świętego, na doskonałego, wpatrzony w tego, który jest zaiste naszym odkupicielem, który zapłacił życie za mnie, za ciebie, który zmartwychwstał dla nas. Na Nim skup swoją uwagę. Jego się trzymaj i w taki sposób idź do końca, aż będziesz seniorem, aż później będziesz takim starszym seniorem. Aż później już do końca dni wytrwasz i odejdziesz do Pana w wierze. A jak powiedziałem, po drodze może się zdarzyć wiele sytuacji, na pewno się zdarzy, gdzie nasza wiara będzie ciągnięta w dół, gdzie nasze życie będzie poddane pewnemu testowi, czy my zaufaliśmy Chrystusowi, czy naszą ufność położyliśmy i oparliśmy się o ludzi. A jeśli oparliśmy się o ludzi, jeśli oni stanowili dla nas autorytet, który podtrzymywał naszą wiarę, to najprawdopodobniej w swoim życiu będziesz miał taki moment, że się potkniesz, że upadniesz. Bo każdy z nas usłyszał na początku wezwanie pójdź za mną. I każdy z nas słyszy to ponowienie po latach ty chodź za mną. Trzymaj się mnie, patrz na mnie. Chrystus jest tym, który cię doprowadza do końca. Jeszcze jedno zastosowanie faktu zmartwychwstania. Ważne. 1 Koryntian, 15 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Już część tego była dzisiaj czytana. Ja natomiast przeczytam kilka wersetów dalej. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset od 20 do 26. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. To słowo pierwiastek tak naprawdę znaczy pierwociny. Czyli jest pierwszym snopem. Jest pierwszym plonem. Jest pierwociną tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. To jest mowa o pewnym porządku zmartwychwstania. Najpierw zmartwychwstał Chrystus. Jest pierwociną, jest pierwszym plonem. Później jest powiedziane, że ci, którzy są Chrystusowi podczas Jego przyjścia. I trzecie, później powszechne zmartwychwstanie, gdzie ostatecznie zostanie zniszczona śmierć. Ostatecznie zostanie śmierć zniszczona. I zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas rękojmią, gwarancją, że nastąpi zmartwychwstanie ludzi wierzących. Zresztą apostoł Paweł ten wywód, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to my też nie zmartwychwstaniemy. Chrystus zmartwychwstał i na tej podstawie mamy stuprocentową pewność, że zmartwychwstanie istnieje i my też powstaniemy z martwych. Czym jest zmartwychwstanie? Zmartwychwstanie jest otrzymaniem nowego niebiańskiego ciała. Zmartwychwstanie jest otrzymanie ciała, które dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakie jest. Widzimy to tylko w Jezusie, którego nie ograniczały żadne prawa fizyki, kiedy był już w zmartwychwstałym ciele. Ale też to ciało ma przeciwną specyfikę, bo na przykład Pan Jezus w tym zmartwychwstałym ciele spożył normalny posiłek. Zjadł normalną rybę. Nie rozumiem tego. Czyli zjadł ziemskie atomy w postaci ryby, mając zmartwychwstałe ciało. Brał zwykły napój, pił. Więc bracia i siostry, przychodzi taki moment, w którym ten nasz namiot, który dzisiaj mamy, o który tak bardzo dbamy, o który się troszczymy, się po prostu rozpadnie. I nie ma żadnego procesu w tym świecie, aby to zatrzymać. To są baśnie od lat znane, że są jakieś eliksiry miłości, młodości, tak, że są jakieś eliksiry młodości, że są jakieś diety cud, że są jakieś, nie wiem, spa, gdzie ci cofną 20 lat, że są jakieś masaże, które cię przywrócą do stanu, nie wiem, z jakiego. No, może się inwestować. Możecie sponsorować tych gości, tych ludzi. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że mamy nie dbać o nasze ciało. Nie o tym mówię, ale chcę powiedzieć, że człowiek zawsze marzył o tym i opisał to w literaturze i w baśniach, żeby jednak pozostać wiecznie młodym. Żeby jego ciało nie uległo temu procesowi, który zaczął się od ogrodu Eden. Ale okazuje się, że ten proces jest nieodwracalny. Ja też chciałbym powiedzieć mojemu tacie, że tato, nie martw się, będzie wszystko dobrze. Pomodlimy się, jeszcze 100 lat pożyjesz. Rozumiecie, no. Trzeba prawdzie spojrzeć w oczy. Prawda jest taka, że nasz ziemski namiot co robi? Niszczeje. I będzie moment, w którym on się rozpadnie. Nie ma na to żadnego eliksiru. Jedynym sposobem, Bożym rozwiązaniem jest zmartwychwstanie. To jest jedyne rozwiązanie, zmartwychwstanie. Macie siostry, i my idziemy w kierunku, że lata nam biegną, nasze ciało się starzeje, ale my patrzymy w przyszłość z nadzieją zmartwychwstania. I teraz możemy się zastanowić tak, no to co się właściwie wydarzy, kiedy to zmartwychwstanie nastąpi? I tutaj z pomocą nam przychodzi list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, wersety od 13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z nimi porwani, będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Zbliża się dzień zmartwychwstania. Zbliża się dzień, że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, w momencie, kiedy Chrystus będzie wracał na tą ziemię, zostaną wzbudzeni w nowych ciałach, a my zostaniemy przemienieni i porwani na obłoki. Bracia i siostry, i to będzie wielkie spotkanie. Bardzo często jest tak, że dzisiaj przeżywamy smutek rozstania, a to będzie dzień wielkiego spotkania, dzień przyjścia Pańskiego, dzień zmartwychwstania. Jacy moi bliscy zasnęli w Panu, mój dziadek zasnął w Panu, moja babcia zasnęła w Panu, siostra mojego dziadka zasnęła w Panu. I w tym dniu spotkamy się. Wiecie, to szczególnie jest żywe wśród tych chrześcijan, którzy giną za wiarę dzisiaj. Kiedy żony tracą mężów, kiedy dzieci tracą rodziców, gdzie my dzisiaj to mamy takie troszeczkę, wiecie, przyprószone, a ci ludzie żyją tym fragmentem Pisma Świętego, kiedy są i chowają swoich zmarłych w Panu. Oni żyją, że przychodzi dzień zmartwychwstania i znów będziemy razem. Żyją tym. To jest tak ważna prawda dla tych, którzy pochowali swoich bliskich w Panu. Oni znów czekają na ten moment, kiedy znów będą razem. Zmartwychwstanie Chrystusa jest ostatecznym potwierdzeniem, że On jest Synem Bożym i Mesjaszem. Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje szczególny autorytet Jego słowom. Zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. A więc Pan zmartwychwstał i tego się trzymamy. To jest nasza nadzieja. I w tym jest nasza wiara ulokowana. Co Chrystus powiedziałby ci dzisiaj? Dzisiaj Chrystus powiedziałby ci: chodź za mną. Chodź za mną. Niezależnie od tego, co jest wokół ciebie, jakie wichry, jakie burze, jakie problemy, jakie doświadczenia, ty chodź za mną. I trzymaj się tego do końca swoich dni, do końca swojego życia. Trzymaj się tego, podążaj za nim, osiągniesz cel i będziesz na wieki razem z nim. Zapraszam nas na wspólną modlitwę. Chcemy razem wspólnie zawołać do Boga. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu.